Moi drodzy, jak już na wstępie do mszy świętej powiedziałem, przeżywamy szczególną uroczystość, nazywaną uroczystością Jezusa Chrystusa, Królem Wszechświata, Króla Wszechświata. To znaczy między innymi uroczystość, która zwraca nam szczególną uwagę na czas. Właśnie na czas. Ale moi drodzy, zanim ten wątek rozwinę, chciałbym wam zwrócić uwagę na coś bardzo ogólnego, ale coś, co jest jednocześnie jednoznaczne. Mianowicie żyjemy w jakimś określonym świecie. Świecie, w którym posługujemy się takimi czy innymi kategoriami myślenia, działania, zwyczaju, obyczaju. To jest świat chrześcijański. To jest świat chrześcijańskiej kultury. To jest świat europejskiej kultury, która zbudowana została właśnie na fundamencie tych prawd, które wyczytane zostały w Ewangelii, które wyczytane zostały ze Starego Testamentu, które wyczytane zostały z Nowego Testamentu. I poprzez czas, poprzez historię czasu zbudowana została określona kultura, określona cywilizacja, określona świadomość, mentalność każdego z nas. I właśnie wśród tych kategorii, na fundamencie których zbudowaliśmy sobie właśnie nasz świat, jest właśnie kategoria czasu, a jeszcze wcześniej kategoria stworzenia. Że czas się wziął stąd, że Bóg go stworzył. A stworzył go dlatego, że stworzył świat. Stworzył to wszystko, kim czy czym my jesteśmy. Stworzył to wszystko, czym jest ta cała rzeczywistość, która nas otacza. I ta rzeczywistość, my sami, zostaliśmy wpisani w czas. To znaczy, że nic się nie powtarza, że czas upływa, że właśnie ci wszyscy, którzy zostali wpisani w czas, starzeją się. Nie ma jakiegoś pojęcia cykliczności, które to pojęcie cykliczności możecie znaleźć w innych kulturach, w innych światach, w których do dzisiejszego dnia ludzie żyją. Do dzisiejszego dnia właśnie tamtymi kategoriami jakoś myślą i dlatego tak szalenie trudno jest nam się dzisiaj z nimi porozumieć. Stworzenie. I właśnie w tym momencie, kiedy Bóg stwarza człowieka, otaczający go świat, mówi człowiekowi, aby czynił sobie ziemię poddaną. Ale jak to rozumieć? I bardzo szybko odkryto, wczytano się w myśl Boga, że tą pierwszą ziemią, którą człowiek ma czynić sobie poddaną, jest on sam. On sam. A tym samym Bóg jakby obrok stworzenia czasu, stworzył pracę. Stworzył pracę. Ta praca jakoś odnosiła się do człowieka już w Starym Testamencie. Jakkolwiek inne światy, które otaczały naród izraelski, budowały całe swoje światy i dobrobyty na pracy niewolników. Na pracy niewolników. Dopiero święty Paweł musiał na nowo odkryć walor i wielkość pracy jako uczestnictwo w dziele stwórczym samego Boga, gdzie praca jest potrzebna człowiekowi, aby wykształcał siebie, wypracowywał siebie i przez to samo wypracowywał, jakby doskonalił cały wszechświat w tym pierwotnym stworzeniu, bo Pan Bóg stworzył jakby pierwociny, a człowiek poprzez pracę, poprzez uczestnictwo, poprzez pracę ma doskonalić to stworzenie, ma doskonalić przede wszystkim samego siebie. I dopiero to właśnie na nowo odkrywa święty Paweł i mówi, kto nie chce pracować, nie gnieje. Dlatego świata, w okręgach których święty Paweł żył i żyli chrześcijanie, którzy dopiero się jakby pojawiali, to musiał być szok. Jak to? Wolny człowiek, ja mam pracować? To jest niewolnik od tego. To był szok. I moi drodzy, tych kategorii, które odnajdujemy w Biblii, w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie, a zwłaszcza ten szczególny obraz Jezusa Chrystusa, z jednej strony jako właśnie Króla Wszechświata, a z drugiej strony jako tego, który został ukrzyżowany i cierniem ukoronowany, ale dzięki czemu przezwycięża śmierć, zwycięża śmierć, zwycięża grzech, została zbudowana chrześcijańska, europejska kultura. I chciałbym zwrócić uwagę na pewne oryginalne, charakterystyczne cechy tejże kultury. A tę kulturę stworzyli chrześcijanie, stworzył Kościół. Budując tę kulturę, jakby zbierając z trzech światów obraz Boga i obraz człowieka w Starym Testamencie, dokładając do tego filozoficzną refleksję, którą wzięto z kultury greckiej, od Arystotelesa i Platona. I trzeci filar to prawo rzymskie. Prawo rzymskie, że życie się reguluje nie według widzimisię, ale według pewnych zasad, pewnych praw, które się odkrywa w rzeczywistości. I na tych trzech filarach judaizm, kultura judaistyczna Starego Testamentu, filozofia grecka i prawo rzymskie zbudowano cywilizację, kulturę chrześcijańską. I zwróćmy uwagę na jedną cechę, najbardziej charakterystyczną. To pozwoliło odkryć fundamentalną prawdę o człowieku, że człowiek nosi w sobie wrodzoną, niezbywalną godność, której żaden człowiek mu nie nadaje. Żadne stworzenie człowiekowi tej godności nie nadaje. Człowiek z tą wyjątkową, wrodzoną godnością się rodzi. A co to znaczy? To znaczy, że nie wolno go traktować jako jakiegoś narzędzia, przy pomocy którego osiągamy jakieś cele. Tak jak gdybyśmy mogli się posługiwać człowiekiem jak jakimś młotkiem czy czymś innym, po to, żeby coś sobie lepszego urządzić w świecie, czy w sobie samym. Niezbywalna godność. Wrodzona niezbywalna godność. Nie mówię o pracy, o szczególnym rozumieniu pracy jako udział w stwórczej mocy samego Boga, aby doskonalić stworzenia, przede wszystkim, aby doskonalić siebie. I coś, co dla człowieka było nie do wymyślenia, że właśnie fundamentalną zasadą, fundamentalną prawdą, fundamentalną wartością, którą powinien się w życiu kierować, to jest miłość. Właśnie kategorii miłości jako szczególnego waloru, godności osoby ludzkiej, człowieka, poza chrześcijaństwem nie znajdziecie. Właśnie miłość rozumianą, tak jak ją ukazał święty Paweł w liście do Koryntian, w słynnym hymnie wyśpiewanym na cześć miłości. Gdzie święty Paweł mówi, że gdyby wszystko posiadał, wszelkie mądrości, wszelkie bogactwa, a miłości by nie miał, byłby niczym. Byłby niczym. Bo bez miłości nie zbuduje się żadnej wspólnoty. Nie zbuduje się ani wspólnoty rodzinnej, ani małżeńskiej, ani miejskiej, ani wiejskiej, ani narodowej, ani państwowej. Nie zbuduje się. Nie zbuduje się żadnej wspólnoty. A tam, gdzie nie ma wspólnoty, to prędzej czy później zostaje walka, jakby wojna, moglibyśmy powiedzieć, wszystkich ze wszystkimi. I dlatego, aby kończyć ten wątek, moi drodzy, trzeba powiedzieć tak, że dzięki tym wszystkim walorom, prawdom, kategoriom myślenia, to Europa stała się najbardziej nowoczesnym i najbardziej postępową częścią świata. To właśnie w Europie rodził się postęp, zrodziła się nauka, zrodziła się muzyka, zrodziła się prawda w ostatecznym sensie jako fundament wolności. To Europa stała się najbardziej bogata, najbardziej twórcza, najbardziej postępowa, najbardziej nowoczesna. Dzisiaj okazała się prawie że 900 stron licząca książka jednego z polskich historyków, gdzie pokazuje, jak właśnie w czasie, wraz z upływem czasu, Europa stawała się coraz to bardziej potężniejsza, twórcza, oryginalna, postępowa. Nie tylko w myśli, nie tylko w nauce, ale również i w technice. Malutki szczegół. W jaki sposób do wielkości Europy przyczyniło się wynalezienie żagla. Po prostu żagla. W pewnym momencie wymyślono żagiel, który pozwalał płynąć nawet i pod wiatr. W jaki sposób to rozwijało handel. W jaki sposób to wyzwalało możliwość wymiany ludzkiej myśli. Jeden szczególik. I moi drodzy, jeśli dzisiaj z innych kontynentów, to znaczy z innych kręgów kulturowych, z innych światów, ludzie tak bardzo pragną przyjechać do Europy, żeby skorzystać z wszystkich bogactw i dóbr Europy, to bierze się to stąd przede wszystkim, że mają marną religię, że nie mieli właśnie fundamentów chrześcijaństwa z tymi właśnie kategoriami, o których mówiłem. Mają marną religię. I dlatego ta religia nie tylko, że nie związała ich z Bogiem, ale nie związała ich z ich ziemią, z pracą, poprzez pracę, aby właśnie umieć wykorzystać te bogactwa, które się kryją w ich ziemi, tak jak Europejczycy potrafili wykorzystać te bogactwa, które się kryją w Europie. I to jest nieprawda, że Europa zbudowała się i zbogaciła tylko i wyłącznie, że rabowała, napadała i tak dalej. Nie, przede wszystkim miała myśl. Miała myśl. To nie przez rabunek Europa się wzbogaciła i wykorzystała inne ludy i inne kontynenty. Przede wszystkim przez myśl. A mówię to dlatego, że dzisiaj jesteśmy świadkami jakiegoś zwrotu. Jakiegoś zwrotu. Rzeczywiście mówimy poważnie o kryzysie, jaki dzisiaj Europa przeżywa. Kryzys. To znaczy wstydzi się, odchodzi od tych korzeni, na których została zbudowana. Od tych korzeni, na których została zbudowana. Wczoraj taka, wydawać by się mogło, jedna z audycji transmitowanych przez telewizję. I wypowiedź prawnika, bodaj chyba sędziego, że oficjalne statystyki podają, że we Francji w 2018 roku zostało zamordowanych ponad 120 kobiet. Zostały te kobiety zamordowane przez swoich partnerów, konkubinów, czy może nawet i mężów. Tylko i wyłącznie ta statystyka ogranicza się do tego kręgu ludzi. Oczywiście szukano różnych przyczyn, ale moim zdaniem na jedną przyczynę nie zwrócono uwagę. Na fundamentalną przyczynę. Że u podstaw tego leży to, co miało miejsce w 1968 roku. I niesamowity bunt całej Europy przeciwko papieżowi Pawłowi VI i jego encyklice Humanae Vitae. Akurat byłem w wojsku. W październiku tego roku spotykałem się z kolegami w Częstochowie, aby uczcić, w cudzysłowie oczywiście, nasze wyjście do cywila po 50 latach. Ale w ten czas byliśmy w szczególnych jednostkach wojskowych. Takie jednostki były 3. W Szczecinie, na Podjuchach, w Brzegu pod Opolem i w Bartoszycach. A szczególność tej jednostki polegała na tym, że zapraszano niezliczoną ilość prelegentów, którzy mieli nas uświadomić w walorze, czym jest walor i czym jest komunizm. I kiedy właśnie wybuchła niesamowita afera, hejt na papieża i jego encyklikę Humanae Vitae, ci dopiero lektorzy PZPR-u się wyżywali i niesamowite, mędrony nam przedstawiali niesamowite. Wiem, jaka była atmosfera w ten czas przeciwko papieżowi i przeciwko jego encyklice Humanae Vitae. A dzisiaj właśnie są tego typu owoce, że co trzeci dzień jest mordowana kobieta. Co trzeci dzień. W Meksyku jest jeszcze gorzej. W Polsce nie wiadomo, jak to się przedstawia, na pewno nie tak dużo. Ale w Polsce jeszcze mamy ten zwyczaj komunistyczny, że tego typu statystyk się nie podaje. Na tym dzisiaj polega kryzys Europy. Właśnie na tym dzisiaj polega kryzys Europy. Że się nie chce dostrzec pewnych konsekwencji, pewnych źródeł tego, co się dzieje na co dzień. Co trzeci dzień jest kobieta mordowana. W cywilizowanej Francji. Moi drodzy, to Kościół budował chrześcijańską Europę. Dziś oczywiście możemy wytykać Kościołowi ileś tam błędów po drodze popełnionych. To wszystko może być prawdą. Ale zło na pewno nie dominowało. Dominowało dobro. I właśnie dlatego, że dominowało dobro, można było wybudować taką właśnie Europę, od której wszystko się zaczęło, zaczęła się cała kultura, nauka, cywilizacja, technika i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie inne kontynenty, jeżeli dzisiaj się rozwijają, to dlatego, że się najpierw musiały uczyć w Europie. A dzisiaj kryzys polega na tym, że dzisiaj znowuż Kościół musi bronić Europy przed nią samą. I może dlatego jest dzisiaj tak niesamowicie atakowany. Może właśnie dlatego jest tak niesamowicie atakowany, że chce bronić dalej tej właśnie Europy, która kiedyś przewodziła. I stąd może właśnie kryzys zaufania do Kościoła, stąd może właśnie kryzys powołań zakonnych, powołań kapłańskich. Bo słysząc taki hejt na Kościół, na księży, kto z młodych ludzi chce w to wchodzić? Tyle się mówi dziś o załamaniu się autorytetu, co jest oczywiście prawdą. I dlatego właśnie dzisiaj Kościół tyle obrywa. Moi drodzy, daję sobie, jeśli tak wolno powiedzieć, głowę uciąć, co będziecie dzisiaj po południu robić. Wrócicie do domu i waszym autorytetem będą blogerzy, do których od razu będziecie nawiązywać. Może nawet znajdziecie komentarz do tego, co ja dzisiaj tutaj w katedrze powiedziałem. A później siądziecie przed telewizorem i będziecie oglądać skoki narciarskie. A później Eurowizję, prawda? Dlaczego? Bo to jest łatwe. Natomiast to, o czym mówię, jest szalenie trudne, bo to wymaga niesamowitej lektury. To wymaga niesamowitego, dociekliwego czytania. A kto dzisiaj chce czytać? Kto dzisiaj się poświęci takiej dociekliwej literaturze? To blogerzy są do was dzisiaj, powiedzmy, autorytetami i to, co tam pierwszy lepszy brogiel wam powierzy, to wierzycie w to jak w Pana Boga, odrzucając Pana Boga. I to jest demokracja, to jest wolność słowa. Tak się dzisiaj właśnie świat toczy i właśnie idzie w tym kierunku kryzysu. Bo bronienie prawdy jest niesamowicie trudne. Bo to wymaga niesamowitej pracy, dociekliwości, czytania, lektur. A wy będziecie dzisiaj popołudnie spędzać najpierw na skokach narciarskich, a później oglądając Eurowizję. To dla mnie jest więcej niż pewne. I właśnie może stąd właśnie się bierze ten kryzys Kościoła, kryzys autorytetu kościelnego, to, że nikt nie chce iść do seminarium, no bo tam się trzeba uczyć i to bardzo dużo i tak dalej. Kto to dzisiaj chce wszystko na siebie wziąć? Ale moi drodzy, kończę. Ale w takim razie musicie sobie postawić jedno pytanie. Kto jest dzisiaj waszym królem? Czy pierwszy lepszy bloger, czy Jezus Chrystus?